A najpiękniejsze to właśnie, jeżeli popatrzymy na naszą historię, jako na historię wojen, historię militarną, to właśnie była kawaleria. Od Cedyni, poprzez wszystkie Grunwaldy, Kirchholmy i Komarowy, przewijała się ta kawaleria, która walczyła, która doprowadziła do tego, że przez 300 lat po Kazimierzu Wielkim myśmy byli potęgą przecież. Potęgą, Polska była państwem silnym, ogarniającym mnóstwo narodów i dającym tym narodom żyć. To było nie do zniesienia dla komunistów. To należało zatrzeć, a co najmniej przemilczeć. I dlatego z jednej strony, kiedy sięgnięto do grobów katyńskich, znaleziono tam wśród oficerów tam leżących, nie potrafię statystycznie tego ująć, bo nie wszystkie personalia są ujawnione, czy też znalezione, ale ogromny procent oficerów kawalerii, bo na nich należało się mścić za klęskę sowiecką w 1920 roku. Część, zwłaszcza oficerów kawalerii, to byli synowie ziemian, a znaczna część ułanów prostych to byli chłopi, którzy mieli do czynienia z koniem od dziecka. No więc dlatego powiatowe komendy uzupełnień wykorzystywały ten moment i brały do kawalerii młodzież ze wsi.
Na sztandarach nasze były wryte, znaczy kraftowane słowa Bóg, honor i ojczyzna. To były hasła, które nie tylko były na sztandarach, one były wryte w naszych sercach, młodzieży polskiej. Każdy z nas, kiedy wkładał mundur i przysięgę, na te hasła składał swoją przysięgę.
Przecież myśmy byli potęgą olimpijską.
Dobrzański jeździł na olimpiadzie sam jak Kulikiewicz, bardzo dobrze. No to byli wspanialiści. Ale Dobrzański potem to był bardzo trudny człowiek. On robił ciągle awantury swoim przełożonym. A Kulikiewicz był szefem ekwitacji i był moim szefem i trenerem na olimpiadę w 1936. Ja znam ich bardzo dobrze, ale lepiej znam Kulikiewicza niż Dobrzyńskiego.
Szarża dotrwała do 1939 roku. Od kiedy dotrwała? No właściwie od X wieku co najmniej, od Cedyni. Tylko zmieniała się broń, zmieniały się na pewne drugorzędne elementy szarży. Bo jeżeli pod Cedynią Trzcibor, brat Mieszka I, dokończył walki z Chodonem w ten sposób, że z boku poszedł szarżą na Niemców, na wojska Chodona, odpowiednio oczywiście spreparowane przy pomocy sztuki wojennej Mieszka II i własnej Trzcibora. To rzecz polegała na tym, że ci wojowie mieli po dwie włócznie, jedna do rzucania, druga do kłucia. No i oni wykonali szarżę. Oczywiście ta szarża nieco inaczej wyglądała niż późniejsze szarże, powiedzmy, rycerzy. No rycerz już miał włócznie. Sam był w pancerzu, to był ten jak gdyby drugi etap, kiedy woj zmienił się w rycerza. Potem husarz miał kopię, która była jeszcze inaczej powiedziana. Po Szczulski, to było Grunwald, to był Chocim, to było wszystko to, w nas to tkwiło. I w szkole podchorążych nas nie tylko nie uczy, nas nie potrzebowali uczyć, ale w sali rycerskiej, bo była taka sala rycerska w naszych budynku koszarowym, były obrazy z przeszłości, które myśmy traktowali jako no, portrety naszych pierwowzorów. Inną rolę odegrała brygada kawalerii, tam wchodził 8, 9 pułk ułanów, nie pamiętam jeszcze który, która rozegrała bitwę pod Komarowem z konarmią Budzionnego. Konarmia Budzionnego liczyła około 40 tysięcy ludzi. Brygada, jeżeli się nawet mylę w tej chwili, że tam były dwie brygady powiedzmy, no to było parę tysięcy ludzi tylko. Bitwa pod Komarowem trwała chyba z 12 godzin, cały dzień. Bo to się szwadrony zmieniały, jedne odchodziły, drugie przychodziły. Przecież to była fizyczna rąbanina potężna i kłucie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że nie doszłoby do bitwy pod Komarowem i ta armia byłaby zdolna do działania, nie wiadomo, czy polska kontrofensywa przeszłaby tak gładko, jak przeszła. Ale Budzionny nie odegrał już roli po w kontruderzeniu polskim pod Radzyminem. Kawalerzyści niektórzy, ja powiem, mieli szczęście. Czy ci, którzy zginęli, uważali tak samo, nie wiem, ale każdy z nas, kawalerzystów, marzył o tym, żeby wziąć udział w szarży. A tych szarż było kilka tylko, bo już, jak powiedziałem na początku, siła ognia, warunki bojowe były takie, że koń nie miał pola do popisu. To też były takie szarże, te najbardziej znane w 1939 roku, jak pod Krojantami, 18 pułk ułanów, pod Wólką Węglową, przebijali się ułani 14 pułku ułanów jazmowieckich, przebijali się na pomoc Warszawie, przebijali się szarżą przez zaporę ogniowo-artylerii niemieckiej. Tam był dziennikarz włoski, który opisał to, on opublikował to, on był zachwycony. Owszem, on powiedział, to było jak na obrazach ze średniowiecza. Kapra Bronisław Czech, który przechwycił sztandar i ani na chwilę nie uronili, bo sztandar to była świętość wojska w ogóle, a kawalerii w szczególności. Ci nabrali rozpędu i mijali ich, te ukryte tam czołgi, otworzyły one ogień. No niewątpliwie pewnych strat przyczyniły, ale nie tak jak mogły i tą szarżą ułani polscy przebili się. I to jest chyba najsławniejsza szarża 1939 roku, która niejako zamknęła tę przepiękną historię kawalerii polskiej, historię jej umiejętności, jej patriotyzmu, jej zdolności do poświęceń.
Witam Państwa na naszym lutowym, drugim w tym roku spotkaniu Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W dość kameralnym gronie, ale może ta sala jest zbyt duża dla naszego zwykle kameralnego grona. Proszę Państwa, ten czas jest taki trochę chorobowy. Ja przepraszam za swój głos, ale czas jest rzeczywiście niezbyt zdrów i pożegnaliśmy dzisiaj, to znaczy odszedł od nas dzisiaj, bo jeszcze go oficjalnie nie pożegnaliśmy, nasz przyjaciel, dziennikarz, mój zastępca Klubu Publicystyki Kulturalnej, wiceprzewodniczący, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Wojtek Kwiatek. Miał 69 lat. Poproszę o uczczenie chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Był jeszcze Wojtek Kwiatek z nami na Wigilii, jeszcze śpiewał kolędy. Nie zapomnimy jego też gitary. W każdym razie człowiek do końca aktywny i niezwykle kreatywny. Będzie go nam bardzo brakowało. Także zapraszam Państwa, jak będziemy go żegnać, będzie oficjalna informacja o pogrzebie. Proszę Państwa, ja przypomnę dla osób nowych, że nasze spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. W poprzednim miesiącu gościliśmy ciekawego artystę malarza Janusza Lewandowskiego z Warszawy, bo zwykle staramy się zapraszać ciekawe osoby, a dzisiaj zaprosiliśmy, zaproszenie nasze przyjął pan Zygmunt Gutowski. Witamy serdecznie. Myślę, że pan Zygmunt jest wielu osobom znany, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj będzie spotkanie nosiło temat losy Polaków od Solidarności do wolności i w kilku słowach przybliżę osobę pana Zygmunta Gutowskiego. Jest inicjatorem i współorganizatorem 15 edycji polonijnych festiwali Losy Polaków oraz 35 festiwali Niepokalanów. Jest inżynierem, dziennikarzem, filmowcem, członkiem Solidarności, tej pierwszej Solidarności, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członkiem klubów Służby Niepodległości i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej. Był internowany w stanie wojennym. Był współorganizatorem studia wyborczego Solidarność w 1989 roku. Za swoją działalność opozycyjną został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, odznaką działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych. Jest prezesem Fundacji Polska, Europa, Polonia, która od 15 lat organizuje polonijne festiwale Losy Polaków. Proszę Państwa, jeden z filmów widzieliśmy. To był jeden z filmów z tego festiwalu, tak, panie Zygmuncie?
Tak, pięknie dziękuję za ten miły wstęp i za zaproszenie w te wysokie dla mnie progi, ale postaram się poprzez tematykę, nie swoją osobę, Państwa właśnie dowartościować, że tak powiem, ponieważ rzeczywiście ta tematyka tych festiwali, które udało nam się zrobić, ale jeszcze wcześniej tej wszystkie działalności, po prostu sprawia, że w tym wspaniałym gronie będziemy mogli nie tylko słuchać mnie, nie tylko oglądać filmy, ale przede wszystkim również słuchać Państwa opinii, uwag, a każdy z Państwa po prostu będzie proszony, żeby wyjść z tego spotkania z takim pewnym postanowieniem, które zresztą jest, nawiązuje do materiałów, które przekazaliśmy festiwalowych, gdzie jest między innymi powiedziane o konkursie multimedialnym z okazji 40-lecia Solidarności, utworzenia Solidarności, które w tym roku będziemy obchodzili. Natomiast chcę wyjaśnić, dlaczego tym filmem rozpocząłem to nasze spotkanie. Jest to film, no przede wszystkim może dlatego, że wiąże się z naszym festiwalem, ponieważ jest to film z roku 1991, właściwie już później trzeciego chyba. W każdym razie on był robiony dłużej, ale był robiony przez reżysera Zygmunta Skoniecznego, mojego partnera, z którym w 90 roku rozpoczęliśmy właśnie cykl Losy Polaków. Cykl w telewizji. Udało się wtedy po 89 roku poprzez Studio Solidarność niestety na półtora roku tylko wrócić do telewizji i cokolwiek zacząć robić. Oczywiście były to czasy symboliczne i Państwo mogą też się przekonać, jak powiem, że nazwisko, że dyrektorem pierwszego programu Telewizji Polskiej był Stefan Truszczyński. Właśnie no, wspólnie on kierował, tak, może przyjdzie jeszcze, w każdym razie kierował.
Mocnej zmianie na pewno nie przyjdzie. Mhm.
Nie, 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 co, nocna zmiana dzisiaj nastąpiła, tak? Ten Bogdan ma śmieszne skojarzenia. W każdym razie chodzi po prostu o to, że wtedy właśnie był ten okres drugiej wolności, że tak powiem, prawda? Czyli po studiu Solidarność, po tym sejmie kontraktowym udało się nam tą grupą Studia Solidarność wejść do telewizji i właśnie przebić te mury dotychczasowe, bo jak wróciliśmy, to w ogóle w telewizji były zablokowane notacje tak zwane, czyli rejestracje wybitnych postaci polskiej kultury, polskiego życia, historycznych postaci i tak dalej. Po prostu dlatego, że były cenzury, jak Państwo niektórzy pamiętają, na nazwiska. Na nazwiska. No, co zresztą my również nawet do dnia dzisiejszego w niektórych miejscach doznajemy tego samego, prawda? Że jeśli ktoś jest za bardzo związany z tym duchem, o którym tutaj właśnie było na tym filmie mówione, czy zbyt właśnie domaga się po prostu kierowania się nauką społeczną Kościoła i tak dalej, to wtedy państwo w tych głównych mediach, a zwłaszcza mediach tych właśnie, które powstały dzięki naszemu ruchowi, prawda, ale oczywiście zbiegł się cały kapitał z całego świata i zorganizował nam inny ład medialny, niż się spodziewaliśmy. Mają Państwo w tych materiałach również naszą próbę, zresztą no, nieskromnie mówiąc z mojej inicjatywy, w 1981 roku złożyliśmy oficjalnie do tamtego Sejmu, zresztą nawet dyskutowaliśmy w jednej z komisji, projekt o uspołecznieniu radia i telewizji, o stworzeniu Towarzystwa Radia i Telewizji na kształt Towarzystwa Polskiego Radia, które było przed wojną, a oczywiście z pewnymi elementami. Państwo będą mogli sobie spokojnie to przeczytać i jest pewna refleksja, czy te wszystkie nasze marzenia sprzed tych 40 lat zostały zrealizowane, czy być może, że jeszcze można coś w tym względzie zrobić. To nawiązowałem do właśnie postaci Zygmunta Skoniecznego. Dzisiaj wybrałem fragmenty tych filmów, które właśnie z nim razem robiliśmy. Ten akurat robił sam, ale jeszcze trzy następne filmy robiliśmy razem. I wtedy znowu zachłysnęliśmy się tą wolnością, ponieważ pojechaliśmy z własnej inicjatywy, za własne pieniądze do Francji, do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie rozmawialiśmy ze wspaniałymi ludźmi, że chociaż wymienię, prawda, państwa Gniewę i Kostka.
Ale proszę zdradzić, właśnie, skąd się narodził pomysł, skąd inicjatywa, jak się narodził w ogóle festiwal?
To znaczy, może chyba w sposób prosty, znaczy to był wstęp do tej nazwy Losy Polaków, wynikając z tego, że po raz pierwszy w telewizji polskiej zaczęliśmy w Studio Solidarność zapraszać ludzi z całego świata znanych, prawda, wtedy i właściwie jakby takich nie odwiedzających Polskę, jak właśnie...
Z Polonii, tak?
Tak, z Polonii, no, pan Nowak Jeziorański, pan Brzeziński, inni, w każdym razie otworzyła się, telewizja polska otworzyła się na osoby, które dotychczas nie były zapraszane. I wtedy właśnie zaczęliśmy również my robić te filmy. I w związku z tym ten tytuł Losy Polaków powrócił do obiegu, ponieważ on właśnie został po półtora roku telewizji takiego uwolnienia telewizji. Ona zaczęła znowu zjadać swoje dzieci, tak jak każda rewolucja i w związku z tym my zostaliśmy z hukiem w 1992 roku usunięci z telewizji, prawda, ponownie, prawda? Przez zresztą niektóre osoby, które wracały, może niekoniecznie te same, które były, ale ich synów na przykład, prawda? I w związku z tym to całe te dynastie to już można przeczytać w różnych miejscach. W każdym razie to się nam udało, że w tym okresie zarówno w pierwszym programie telewizji, później pan Stuszczyński, redaktor, przeszedł do Ośrodka Warszawskiego i kontynuowaliśmy dalej ten cykl, prawda? Także kilkanaście filmów powstało. Dlaczego zacząłem tym filmem? bo nasz festiwal w tym roku ma trzy podstawowe takie hasła, prawda? Pierwsze to jest właśnie wojna warszawska, bitwa warszawska, prawda? Zwana bolszewicką. I tutaj właśnie jest nawiązanie do tej, pan Urbankiewicz, prawda, mówi wręcz o tym. To właśnie jest jednym z tematów. Zapraszamy wszystkich, którzy ten temat będą drążyli jeszcze z jakimiś osobami, które pamiętają ten czas, prawda, chociaż jest już ich niewielu. Nasz kolega w Katolickim Stowarzyszeniu Filmowym, które powstało w 1986 roku, zaczął właśnie jeszcze miał 20 kilka osób właśnie z tej bitwy warszawskiej. W każdym razie to jest ten element, dlaczego to chciałem pokazać. Również przez nieskromność chciałem pokazać postać generała Michała Gutowskiego, czyli z mojego nazwiska, nie bezpośrednio mojego, znaczy powinowatego, ale w każdym razie mam taką wielką satysfakcję, że na stronie internetowej Gutowscy, prawda, są wymienieni znani Gutowscy. Jest oczywiście postać generała,
a czy to jest krewny? Krewny to jest?
No właśnie nie z mazowieckiej, nie z Gutów Wielkich. O, nie z Gutów Wielkich, tylko po prostu dalej spod Kalisza. W każdym razie po prostu to jest strona prowadzona zresztą przez właśnie miłośnika rodowych, prawda, herbowych tych wspomnień pana Gutowskiego w RFN-ie, prawda, dawnym, a później oczywiście teraz w Niemczech. I to on pięknie tą stronę prowadzi. No i mam taką przyjemność, że ci zasłużeni Gutowscy kończą się również moją osobą. Także dlatego też z przyjemnością właśnie wspominam zresztą rodaka, który żył w Kanadzie później, prawda, no i został jakby zaproszony do Polski, zwrócono mu część majątku, czyli właściwie tak powinno być, prawda, jeśli ktokolwiek w zawierusze wojennej czy z innych powodów znalazł się za granicą, to państwo polskie powinno z obowiązku poprosić o to, żeby ta osoba, po pierwsze jeszcze niektórym zabrano obywatelstwo, żeby przyjęła obywatelstwo ponownie i żeby po prostu mogła wrócić czy choćby kursować między tymi krajami. Oczywiście jeszcze trzecia sprawa, która mnie zafascynowała w tym filmie, to jest to, że sam zresztą z okazji swoich jubileuszy, bo skończyłem już 80 lat, chociaż właściwie podoba mi się bardzo sformułowanie profesora Orłowskiego, który jest bohaterem filmu pani Aliny Czerniakowskiej, historyk techniki, prawda, pokazuje wspaniałych wszystkich polskich inżynierów, techników, którzy po prostu na całym świecie jeszcze w poprzednim wieku, przed wojną i teraz jeszcze po prostu żyją i mogliby, choć nie zawsze są zapraszani, właśnie w tej Polsce jakby robić wspaniałe rzeczy w oparciu o swoje doświadczenia. Zresztą mam też takie właśnie w pewnym sensie rodzinne wspomnienia, bo też z okazji 50-lecia mojego małżeństwa. Chcę powiedzieć, że właśnie moja żona jest tutaj i jej wujek był też w Kanadzie właśnie inżynierem pracującym u Vickersa przy tym Świętego Wawrzyńca kanale i właśnie po prostu poprzez losy wojenne właśnie tam został skierowany. Tak samo i z kolei wujek też w Anglii. Czyli my to po prostu czujemy jakby wewnętrznie i dlatego właśnie ta idea, żeby ten festiwal, który narodził się z 35-letniego festiwalu filmów katolickich
Niepokalanów,
tak? Teraz on przejął nazwę KSF Niepokalana, ponieważ ojcowie postanowili, żeby część tego festiwalu rozpocząć 4 lata temu we Wrocławiu. Natomiast KSF Niepokalana jest to festiwal, który w tym roku obchodzi 35-lecie. Ma ponad 7 tysięcy filmów w swoich archiwach i właśnie chcemy też je udostępniać w czasie tego roku. Natomiast 15-letni ten festiwal Losy Polaków właśnie powstał z tej takiej właśnie tęsknoty i z tych naszych wspólnych wyjazdów, znaczy z tych audycji, które rozpoczęliśmy, programów, które rozpoczęliśmy w 90 roku, natomiast wydzielił się dopiero w 2004 roku, ponieważ dopiero wtedy, no mówiąc też otwarcie, niektórzy polonusi, jak to się ich mówi, prawda, bo Polonia to jest właśnie ta, która musiała wyemigrować, a Polacy mieszkający za granicą to są ci, którzy mieszkają na dawnych ziemiach polskich, prawda? I dlatego wszystkie komisje sejmowe i senackie właśnie tak się nazywają. Polonii i Polaków za granicą i żebyśmy po prostu tych elementów nie... żebyśmy te sprawy rozróżniali. Mamy ogromną ilość tych filmów, także nawet dyskutowaliśmy, żeby w tym domu dziennikarza, w którym co roku koło listopada, w tym roku 7 listopada będziemy mieli zakończenie festiwalu. Zresztą tu jeszcze poproszę może dyrektora festiwalu, pana Ryszarda Łożyńskiego, na ten temat, żeby powiedział, ale w każdym razie od 2004 roku zaczęliśmy te festiwale już wydzielone z Festiwalu Niepokalanów organizować najpierw w Częstochowie w Akademii Polonijnej, a teraz już od kilku lat tutaj w tym miejscu.
Ale to są nie tylko filmy, bo to jest i telewizja,
tak, to są,
taki radio, to są, internet.
To się oficjalnie festiwal poprzedni nazywał Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów. To jest praktycznie jedna z nielicznych, czy nawet pierwsza inicjatywa na świecie, gdzie filmy i fabularne, i dokumentalne, i amatorskie łączone są również z programami radiowymi, z programami multimedialnymi, czyli takimi prezentacjami no, w PowerPoincie czy w innych formach i również strony internetowe. I całe to bogactwo, o którym mówię, znajduje się na dwóch stronach internetowych, prawda? Jedna strona internetowa to jest po prostu festiwal, właśnie ten początek.
Może później na samym końcu podamy. Może teraz film. Zróbmy przerywnik filmowy, tak? Polski dom w Paryżu.
Tu jest właśnie pokazany ten... Ta strona się nazywa Losy Polaków w tej chwili i pokazane są prezentacje nasze i również Festiwal Niepokalanów ma też całą stronę KSF Niepokalana, w której jest cała historia tych festiwali. I w związku z tym po prostu tutaj Państwo mają nie tylko nagrodzone festiwale ze wszystkich rad, ale również i zwiastuny, to jest taka nowość w ostatnim czasie, zwiastuny poszczególnych filmów. I kończąc tę część, dlatego ją tak właśnie, przepraszam, ale przedłużyłem, ponieważ mamy wśród nas laureatkę tego festiwalu ostatniego Losy Polaków, panią Bogusławę Cichoń. I ponieważ nie mogła być obecna, dlatego jej wręczę właśnie symboliczną nagrodę, którą otrzymała. A proszę powiedzieć dwa słowa na temat filmu. Moglibyśmy obejrzeć, tylko musielibyśmy do rana czekać, ponieważ pani zrobiła fantastyczny cykl Deus et Patria, tak? Deotmatria, czyli jest to naprawdę wspaniały film pokazujący połączenie historii Polski z historią Kościoła i rola Kościoła, która właśnie była wybitna w tym okresie. Tak, właśnie.
Proszę Państwa, ponieważ w ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, ja się zastanawiałam, prywatnie zupełnie, jak ja to uczczę. Ponieważ od 2002 roku realizuję filmy dokumentalne, najczęściej dla Telewizji Polskiej, dla oddziału krakowskiego, ale również i dla Telewizji Ogólnopolskiej. Więc pomyślałam, że jest pewna luka w podręcznikach historii Polski, w podręcznikach oczywiście dla młodzieży, dla szkół średnich i może ja ją uzupełnię. I pomyślałam, że należałoby zrealizować taki dokument, który pokazałby zasługi duchowieństwa polskiego w odzyskaniu niepodległości, ale w taki sposób, ażeby podzielić na trzy zabory właśnie te historie, a więc powstały trzy odrębne filmy. Trzy filmy, część pierwsza, druga i trzecia, gdzie pokazałam we wszystkich tych zaborach, w jaki sposób rodziło się poczucie patriotyzmu, w jaki sposób duchowieństwo polskie włączyło się po klęskach powstań do wychowywania kolejnych pokoleń, do wychowywania do wartości, ale również i do patriotyzmu. Jak powstawały niektóre zakony właśnie z tą myślą, ażeby odrodzić naród, ażeby odrodzić polskie społeczeństwo. I przyznam, że dla mnie to była niesamowita przygoda. Natomiast ponieważ objechałam wiele zgromadzeń zakonnych, wiele miejsc w Polsce, w których musiałam być ze względu na chociażby założycieli, chociażby na wkład właśnie tych wspaniałych zgromadzeń, no takich jak siostry Urszulanki, właśnie Zmartwychwstanki, jak siostry rodziny Maryi, chociażby tutaj właśnie siostry Miłosierdzia, pokazując też ogromną rolę założycieli, założycielek właśnie tych zgromadzeń dla kształtowania, dla wychowania nowych pokoleń. Ojciec Bronisław Markiewicz, założyciel Michalitów i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, i przyznam szczerze, że te filmy cieszą się w tej chwili ogromną popularnością na lekcjach historii i religii u nas w Małopolsce. Nie wiem jak, czy one mogły, zdążyły dotrzeć gdzie indziej, ale po prostu myślę, że to jest ciekawa sprawa, ażeby tą historię Kościoła XIX wieku w Polsce pokazać. To tyle. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję i gratulujemy. Oczywiście jeszcze wśród nas są osoby, które są właśnie również laureatami, którzy odebrali nagrody związane z tym, ale do tego będę chciał jeszcze wrócić, bo tak jak tutaj właśnie rozmawialiśmy, chcemy przeplatać filmy z dyskusją, prawda, żebyśmy byli interaktywni, tym bardziej, że właśnie tam polecam ten taki konkurs multimedialny, gdzie jest powiedziane właśnie takie prośba o podanie, jakie najważniejsze działania proponujemy na dziś dla Polski, dla Polonii i wspólnie z 20 milionami Polaków mieszkającymi za granicą, prawda? I jaka może być Polska w roku 2030, kiedy będziemy obchodzili 50-lecie Solidarności? To jest oczywiście przekorne pytanie, ponieważ gdyby ktoś mnie zapytał w roku 2000 czy 2010, jaka będzie Polska w roku 2020, to nigdy bym nie zgadł, że jeszcze nie uporządkowaliśmy wielu spraw, chociaż jesteśmy na dobrej drodze. Także w tej chwili podróż sentymentalna, która zresztą jest związana z tym właśnie też hasłem, które puściłem na początku, że w nas, również we mnie, żyje ten Ułański, prawda, no, bohater, tak sobie wyobrażam, że nasi przodkowie wymagają od nas tego bohaterstwa, ale z drugiej strony bohaterstwem i to można porównać oczywiście w mniejszej skali do tych, którzy w ramach Solidarności rozrzucali ulotki, prawda, no, działali w podziemiu i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że ogromna ilość, znaczy ogromna część po wojnie, mimo tego, tej sytuacji powojennej, prawda, zniewolenia i w okresie Solidarności po prostu robili na co dzień swoją powinność, że tak powiem, prawda? I we mnie właśnie po tych 80 latach, jak patrzę, to oba te skrzydła, jakby te husarskie, jedno właśnie tej pracy ustawicznej, drugie takiej właśnie bohaterstwa w pewnych chwilach, zawsze ze sobą jakby troszeczkę walczy. Zresztą miałem taki przykład, że rejestrowano moje wspomnienia w spotkaniach z historią, tam jeszcze z innych, i naraziłem się tym, że właśnie powiedziałem, że równie ważne jest to, kto co działał dla Polski w spokoju i stabilizując sytuację, niż i ci, co po prostu dzielnie walczyli i byli na wszystkich, prawda, frontach, a jednocześnie wszędzie ich nazwiska były nagłaśniane, prawda. Gdybym był wśród tej grona, to na pewno po prostu już mógłbym obchodzić jakieś tam uroczystości, jubileusze w telewizji, w której byłem z przerwami właśnie kilkanaście lat. I dlatego chcę teraz pokazać właśnie ten jeden z naszych filmów o takim domu w Paryżu, właśnie takim wspaniałym domu, o którym nie będę opowiadał, ponieważ jest właśnie na sali jedna osoba, która była również tam, pan doktor inżynier Jacek Cholewski, i po tym filmie, właśnie po części tego filmu, właśnie poproszę pana, żeby pan też dał to świadectwo, jak w tym domu było. No właśnie teraz puścimy film, tak. O, przepraszam jeszcze.
Paryż to jakby druga ojczyzna Polaków, zwłaszcza dla emigrantów politycznych. Francja chroniła ich w XIX i XX wieku. Zamieszkali tu dawniej uczestnicy powstania listopadowego, i Mickiewicz, Schokin, Norwid, Skłodowska. Po II wojnie światowej osiedliło się tutaj również sporo Polaków. Osiedli i przetrwali te 40-50 lat, czyli prawie życie całe. Polakami pozostali na zawsze. W najwyższej dzielnicy Paryża, Manilmontant, będącej miejscem narodzin Edith Piaf i Maurice Chevaliera, od powojny mieszkają Gniewa i Konstanty Wołosiewiczowie. Ich skromny dom zawsze był szeroko otwarty dla rodaków przyjeżdżających z kraju. Mieszkanie ich stało się prawdziwym salonem dla wielu polskich twórców, artystów, profesorów.
Koniec II wojny światowej został nas we Francji. Z żoną postanowiliśmy nie wracać do Polski, bo jako młodzi ludzie przeżyliśmy rewolucję rosyjską i widzieliśmy, jak zabrano majątki, grabiono. Obawiałem się, że w Polsce będzie to samo, prawda? I dlatego postanowiliśmy jednak zostać we Francji.
Z wielkim wzruszeniem patrzę zawsze na te fajki, bo przypominają moje dzieciństwo. Mój ojciec był wielkim kolekcjonerem i w naszym majątku w Łaskach, w powiecie uwrudzkim, koło Kijowa, zawsze było dużo bardzo cennych rzeczy, a później w mieszkaniu w Kijowie tak samo. No i te fajki jak gdyby za mną wędrują, tylko najpierw była duża kolekcja, prawda? No i mój ojciec został w Kijowie do roku 21, później wyjechał do Warszawy, no i wszystko zostawił naturalnie. I ogromne zdziwienie nasze było, jak któregoś dnia, kiedy nam jeszcze było bardzo ciężko wtedy w Warszawie finansowo, razem dostajemy wiadomość, że z Kijowa przychodzą dwie duże paczki. To się okazało, że stolarz, który czasami naprawiał coś w tych fajkach, przechował te fajki u siebie. Dowiedział się adresu mego ojca i przysłał. A po śmierci mojego ojca pół zostało w Warszawie, a pół przyjechał tutaj. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to są międzynarodowe fajki. I te ustniki są z bursztynu, niektórych z nich, a same cebuchy z pianki morskiej.
Konstanty Wołosiewicz uprawiał przed wojną wieszlarstwo. Reprezentował Polskę na akademickich mistrzostwach świata. W kampanii wrześniowej był uczestnikiem bitwy pod Kockiem.
Jak wróciłem z wojny do Warszawy, w ciągu 2 miesięcy mniej więcej znalazłem się w komórce łączności. Myśmy mieli zadanie przyjmować kurierów i odsyłać kurierów, szyfrować im listy. I któregoś dnia, pamiętam, otrzymaliśmy wiadomość, że myśmy zdobyli plany ofensywy niemieckie na Francję i zastanawialiśmy, kto może to zabić, bo musieliśmy mieć jakiegoś człowieka bardzo zaufanego. Niestety nie znaleźliśmy nikogo pod ręką, wobec tego ja się zdecydowałem, że wezmę te plany. I wziąłem te plany i przez granicę słowacką wnioskę dotarłem do Paryża, gdzie naczelnym takim wodzem był generał Sosnkowski. Ja mu wręczyłem te plany. Później się dowiedziałem, że on wręczył te plany Sikorskiemu, a Sikorski znowu z kolei żądania francuskiemu. Niestety później jak Sosnkowski mi kiedyś napisał list, że jednak te plany, prawda, Francuzi nie uwierzyli, a wojna jednak potoczyła się tak, jak było przewidziane w tych planach.
W czasie wojny zajmowaliśmy się obozem w Serrière, wolnej Francji. No i dla nich urządzaliśmy różne przedstawienia też. No i kiedyś we Chlebendzie było schronisko dla inżynierów. To przedstawienie miało duże powodzenie. Dlaczego? Dlatego, że było takie nastawienie bardzo patriotyczne. Był wiersz Polska, to zresztą mój mąż mówił, deklamował. Później były pomniki Warszawy, który w tych czasach, prawda, takiego bardzo patriotyzmu silnego, to robił takie wrażenie, że ludzie sobie popłakiwali. No i kiedyś urządziłam właśnie gwiazdkę dla drugiej dywizji, taki wiersz Wigilia, też wzruszający. Później obrałam drzewko chorągiewkami, prawda, czerwono-białymi. I wtedy to miało jakąś specjalną, jakąś wyraz to, prawda, ta tęsknota do kraju, za rodziną i tak dalej. Także ta Wigilia była niezwykle wzruszająca.
Działalność kulturalna w środowisku internowanych Polaków ułatwiła pani Gniewie późniejszą pracę we francuskim radiu.
Prawie się zaczęło w roku 45, zdaje się rok czy dwa lata przed tym, nie miałem do radia, prawda? Chodziło o to, że mieliśmy dwie audycje na falach krótkich, a na falach średnich było dla górników tutaj we Francji i w Belgii. No i jeździliśmy w ogóle właśnie na północ Francji. Tam były doskonale zorganizowane i śpiewy, i chóry i tak dalej. Oni byli niezwykle patriotyczni. No i wtedy ja zaczęłam pisać z kolegą mego męża, lwowianinem, Romanem Nowakowskim, skecze Michaś Lwowiak. Tych skeczy napisałam 1000. To było takie życie Batiara w Paryżu i jakieś jego obserwacje filozoficzne.
Co pan ciekawego nam powiedzieć, pani Michasiu?
Powie pani, że z tym mówieniem to właśnie coś ciekawego, to mi się wydaje, że ludzie za dużo ciągle mówią.
A cóż to nowego?
Wie pan, mnie się podobał taki jeden starszy pan, to kiedyś przyszedł do jednej mojej znajomej, bo im przyniósł jakieś paczki, i tym pan mówi, a po co, proszę pani? Jak to po co? on opowiada, żeby trochę porozmawiać. A o czym, proszę pani, ten pan pyta. Ja pani mówię, że miał święty rację. Mało to razy ludzi chodzą do siebie, odwiedzają z siebie nie wiadomo po co i rozmawiają nie wiadomo o czym. O tak, aby nie było ciszy.
Wie pan, że zgadzam się z panem, że często tak jest.
No i słuchacze tak niezwykle się przyzwyczaili do tego Michasia. Uważali, że to jest osoba właściwie realna, że kiedyś Michaś, jak mi pisze, że nie warto jechać na wakacje, bo za dużo kłopotów i tak dalej, to otrzymał masę listów, ależ panie Michasiu, niech pan do nas przyjedzie. Będzie nam strasznie miło, jak pan będzie u nas. Jednak są myśleli, że to jest prawdziwa postać. Paru słuchaczy napisało, że nauczyło się języka polskiego na Michasiu. Na tych sketach naszych.
Piękna jak anioł, gruba jak piszka, na imię miała panna Franciszka. Niedaleko od ich zagrody mieszkał syn, mieszkał fryzjerczy młody. I co dzień rano kupował piszki, bardzo kochał panny Franciszki.
Fragment, który chcieliśmy przedstawić. No i właśnie teraz prosimy pana, żeby jakby dwa słowa refleksji. Oczywiście jest to film, tak jak na nasze warunki, archiwalny. Niestety jest taka sytuacja, że próbowałem w zeszłym roku sięgnąć po archiwa telewizyjne i właściwie te filmy się nie ostały. A to raptem ile? 40 lat?
No, tylko. 30 lat.
30 lat. Dobry wieczór Państwu. Ja może zacznę od tego, że w jaki sposób miałem przyjemność poznać panią Gniewę. To był 1969 rok, kiedy ja wyjeżdżałem z kraju do Paryża. A wyjeżdżałem dlatego, że mój tatuś i pan Pierre Wilfard, którzy byli przyjaciółmi przed wojną, to łodzianie, Pierre wyjechał zaraz, jak wojna się rozpoczęła. Tatuś niestety zginął w Mauthausen-Gusen. Po wielu, wielu latach dostałem zaproszenie z Francji. Pojechałem do Lili Wilfard, do córki pana Pierre'a. I Lila mi wtedy powiedziała, że jest taka przeurocza pani, która prowadzi audycję w naszym polskim języku, a w telewizji i w radiu paryskim. Więc zadzwoniłem do studia, no i miałem przyjemność poznać w ten oto sposób panią Gniewę. Pani Gniewa mnie zaprosiła do studia francuskiego, porozmawialiśmy i za parę dni zadzwoniła do mnie, zapraszając właśnie do tego domu, który państwo żeście w tej chwili oglądali. Pani Gniewa była przyuroczą kobietą, która miała jedną wielką zasadę. Jeżeli ktośkolwiek chciał być jeszcze raz w tym domu, to musiał rozgrywać z nią mecz w ping-ponga. Tam na dole, gdzie Kostek pokazywał akurat ten swój cały warsztat, to jeszcze był stół ping-pongowy. No oczywiście każdy, kto przyjeżdżał, każdy mimo, że lepiej grał, ale oczywiście przegrywał z całą przyjemnością, że można być jeszcze u pani Gniewy. Pani Gniewa pomagała przede wszystkim młodym osobom, które przyjeżdżały od nas z kraju, nie znając języka. Załatwiała różne historie. Między innymi ja również ją poprosiłem, dlatego że moje wykształcenie było techniczne, bo chciałem zatrzymać się trochę dłużej w Paryżu. I ona poznała mnie wtedy z paroma ciekawymi osobami. To znaczy tak, Jan Dura, który był jednym z najlepszych malarzy, Georges, który był słynnym portretistą na Montmartre, Paweł Jocz, który był jednym z najlepszych rzeźbiarzy polskich oczywiście, wrócił niestety już z Marii z Łodzi. Wspaniały pan, który dawał nie tylko dużo pracy Polakom, pan Tagori, który zmienił nazwisko z różnych zresztą względów. No i oczywiście Gniewa, któregoś dnia powiedziała mi, no ja mam kogoś, kto ewentualnie by ci załatwił pracę. I w ten sposób poznałem również wspaniałego człowieka Wojtka, który był świetnym żeglarzem, on był po Politechnice Gdańskiej. No i on był dyrektorem technicznym biura w Paryżu, które między innymi było współprojektantem lotniska Orly. Tam pracowałem przez parę miesięcy, bardzo zadowolony. No i Gniewa, któregoś dnia brała nas poza miasto, bo to jest tylko dom paryski, ale ma wspaniałą swoją taką posiadłość pod Paryżą, mieli. I tam zapraszali również grono Polaków, byli bardzo polscy. Nie mówili, nikt z nich właściwie nie mówił innym językiem, tylko językiem polskim, mimo że znaliśmy inne języki. Była bardzo sympatyczna i jest mi miło, że zupełnie przypadkowo, bo przyjechałem z Australii, jestem w Łodzi, że przez panią doktor Teresę dowiedziałem się z internetu, że państwo macie takie spotkanie. No nie widziałem wiele, wiele lat, bo jak wyjechałem, no to jestem już prawie 50 paru ładnych lat poza granicami naszego kraju. Często oczywiście tutaj przyjeżdżam. Ale jest mi bardzo miło i życzyłbym wszystkim Polakom, którzy przebywają za granicą, żeby tak polszczyznę trzymali, że tak powiem, w duchu polskim, jak właśnie państwo Wojsiewiczowie. I Kostek, i Gniewa, której niestety nie ma, byli właściwie jednymi z nielicznych, bo mimo mojej podróży po świecie spotkałem się z różnymi Polakami. Przede wszystkim największa bolączka to jest to, że przyjechali, nie chcą mówić w naszym języku, a dzieci, mimo że są szkoły polonijne, niechętnie niektóre chodzą, ale może państwu powiem, dlaczego na przykład niechętnie chodzą. Mówię konkretnie o Australii. Dlatego, że to są szkoły sobotnie tylko w sobotę. A w Australii w sobotę młodzież szkolna, która chodzi, ma swoje zajęcia sportowe. I wtedy powstaje taki dylemat. Co zrobić? Czy iść do polskiej szkółki na 4-5 godzin, czy ewentualnie iść, nie brać udziału w tej drużynie, w której się gra. No i między innymi może ja dopowiem nieśmiało taką jedną rzecz. I w związku z tym moje dzieci urodziły się w Australii, mamy świetnie naszym językiem. Syn kończy doktorat w Polsce, ale mieszkałem na wyspie, to było 150 km od Brisbane. I postanowiłem sobie któregoś dnia, że zamiast dowozić moje dzieci 150 km każdą sobotę, wystąpiłem do szkolnictwa australijskiego o wprowadzenie języka polskiego jako obcego do szkolnictwa australijskiego. 9 lat mi trwało. Polonia niestety nie pomogła, to są fakty, ale po 9 latach wprowadziłem. Jestem tym pierwszym Polakiem, który prowadził język polski do szkolnictwa australijskiego. Teraz młodzież może sobie wybierać, chodzić, bo zabalało mnie któregoś, kiedy miałem wykład na Uniwersytecie Sydneyjskim, że pan profesor Krause powiedział mi tak: no dobrze, bardzo ładnie mówisz o swoim kraju, gdziekolwiek jesteś, ale powiedz mi, dlaczego nie ma twojego języka w naszym szkolnictwie? To był taki właściwie bodziec. Także to chciałem jeszcze państwu zaznaczyć i dlatego to jest też bolesne, jak państwo macie gdzieś jakąś rodzinę. Niech te dzieci uczą się naszego języka. Nasz język się robi coraz bardziej popularny za granicą. Powiem taką jeszcze ciekawostkę. Pierwszy generalny gubernator, który był w Australii, nazywał się Isaac Abraham, który mówił piękną polszczyzną i on między innymi pomógł przed wojną oczywiście założyć pierwszy konsulat w Polsce. Drugi, Zelman, który miałem przyjemność go poznać w 1978 roku, mówi też piękną polszczyzną, że nigdy nie był u nas w kraju. Także to są takie dowody, że nasz język jest... Ale kończę, dziękuję bardzo. Jeszcze raz.
Właśnie chciałem panu podziękować i pokazać, że dostaliśmy taką książkę bardzo ciekawą. Każde małżeństwo powinno taką książkę napisać. Ona się nazywa Równolegle. I rzeczywiście jest napisana równolegle, poszczególne fragmenty życia i oddzielnie, i później razem są opisane właśnie równolegle przez Kostka i Gniewę. Także dostaliśmy tą książkę podczas wizyty, rewizyty w Polsce i właśnie dlatego tutaj warto przeczytać krótką dedykację. Serdecznie was pozdrawiamy, pamiętając zawsze przemiłą wizytę u was i życząc Zygmuntowi, aby festiwale filmowe miały coraz większe powodzenie. Właśnie. Najbardziej.
Dziękujemy bardzo. Słuchajcie Państwo, pan Jacek Cholebski jest naprawdę zasłużonym działaczem Polonii Australijskiej. Rzeczywiście prowadził język polski do obiegu, że tak powiem, nawet egzaminów tak, maturalnych. Jest wykładowcą też akademickim, znamy się ze Światowej Rady Badań nad Polonią. Bardzo dziękuję, że pan specjalnie dzisiaj do nas z Łodzi przyjechał, już nie z Australii. Jest z nami jeszcze jeden działacz polonijny, jest to pan Marek Nadolski z Aten. Prosimy o pokazanie się. Też bardzo dużo dla polskości robi.
Z Europy przenosimy się przy następnym filmie do Stanów Zjednoczonych, także proszę powiedzieć. Natomiast jeszcze później powiem o Australii.
Witam Państwa, bardzo mi miło. Nie spodziewałem się, że będę miał okazję porozmawiać. No więc cóż, jesteśmy na obczyźnie, ale właściwie teraz przy dzisiejszych środkach komunikacji to jesteśmy u siebie. Więc to już trochę są inne czasy tej emigracji, czy też raczej może nie emigracji, tylko diaspory, bo to już nie są najczęściej wymuszone pobyty, tylko po prostu oczekiwane często z różnych powodów, najczęściej małżeńskich, szkolnych, ale gdybym miał dołożyć jakieś swoje wspomnienie z Grecji, to nawiązując do tego pierwszego filmu pana, który był prezentowany o tej naszej wspaniałej historii kawalerskiej, kawaleryjskiej, na konferencji poświęconej 330. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, którą mieliśmy w Atenach, którą zorganizowaliśmy w Atenach, no głównie oczywiście dla Greków. Ktoś z historyków opowiadał bardzo plastycznie, pamiętam tą scenę, jak ta nasza husaria zjeżdżała z tego wzgórza pod Wiedniem. Jak te wojska niemieckie stanęły oniemiałe tym widokiem. Bo to wyglądało i wspaniale, no i okazało się bardzo skutecznie, jeśli chodzi o końcowy wynik tej odsieczy wiedeńskiej. Drugie wspomnienie, które dotyka spraw takich emocjonalnych, to rok Chopinowski w Nafplio. Panie Piotrze, zwracam się do naszego tutaj byłego konsula, pana Piotra Strutyńskiego. Kiedy to w Nafplio, to było zakończenie festiwalu greckiego w Nafplio, koniec czerwca, po recitalu chyba pana Jabłońskiego w plenerze na otwartym powietrzu, ktoś z polskich aktorów, jakaś młoda dziewczyna, która tam studiowała, miała jakiś fragment chyba z Wyspiańskiego i w tym plenerze, w tym wieczorze w Nafplio nagle usłyszeliśmy czwartą brygadę. No, wiadomo, jaką piękna muzyka, bardzo wzruszająca. Także te akordy polskie w najmniej przewidzianych momentach się pojawiają, nawet na ziemi greckiej. No ale muszę przypomnieć Państwu, jeszcze wracając do tej Wiktorii Wiedeńskiej, że bitwa pod Maratonem miała miejsce 12 września. Tak jak Wiktoria Wiedeńska. Tam walka z Persami, powstrzymanie naporu Persów, a tutaj naporu tureckiego. Więc to jest takie jakieś dziwne, przypadkowe spięcie klamrą tych dwóch wielkich wydarzeń. Tyle mam swoich wrażeń. Tak, 2010 rok to było duże spotkanie polonijne tam, ale i bardzo dużo miejscowej publiczności, no bo to było zakończenie festiwalu greckiego w Nafplio.
Dziękuję bardzo. Czy może pan konsument słówko?
Dziękuję bardzo za zaproszenie, za udzielenie mi głosu. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło tutaj z Państwem być. Dziękuję bardzo, że mogę wysłuchać tego, co Państwo macie do powiedzenia. I jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Współpracy z Polonią z pewnością Państwa głos będzie dla nas istotny. Także zamieniam się w słuch i dziękuję bardzo za to, co macie Państwo do powiedzenia.
Ja od razu daję wizytówkę, żeby ten kontakt był coraz ściślejszy, bo musimy się przyznać, że niezbyt dużo filmów, właściwie nawet pojedyncze filmy właśnie z Grecji otrzymywaliśmy, podczas gdy właśnie z Australii to była druga w pewnym momencie baza wspaniałych filmów, właśnie ta Polonia australijska się ogromnie rozbudziła i właściwie na każdym festiwalu kilka nagród zdobywała, zaczynając właśnie od pierwszego festiwalu, ksiądz Szablewski zdobył nagrodę w postaci...
Kto jest fundatorem nagród, panie Zygmuncie? Słucham? Kto jest fundatorem nagród
Wszyscy są fundatorami, właśnie o tym zaczynam mówić, że właśnie ksiądz Szablewski za pierwszy film o zmartwychwstańcach, o też tam były fragmenty właśnie w Paryżu i pokazana była śmierć Chopina między innymi i tam właśnie ojciec Jański działał i stworzył to zgromadzenie. Natomiast nagrodę ksiądz Szablewski zresztą przyjechał osobiście i odebrał od prezydenta Warszawy. Wtedy świętej pamięci, teraz Lecha Kaczyńskiego. Także to było takie symboliczne. Były tu również nagrody wtedy od pana Stelmachowskiego, jeszcze jako marszałka, ale później już jako prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Także i my po prostu, tak jak to się mówi, w sposób szlachetny, tak jak franciszkanie na przykład kiedyś to robili, żebrzemy, prawda? Jeździmy, prosimy. Dlatego taki mamy wspaniały zestaw, Państwo zobaczą w komitecie honorowym, prawda? Wszyscy, którzy tam właśnie przyjmują nasze zaproszenie, przygotowują nagrody, między innymi właśnie pani Bogusława otrzymała z IPN-u, prawda, takie materiały. Są po prostu takie właśnie książki, w dużej części różne takie nagrody, ale po tym, jak wspominają uczestnicy festiwalu, to nie jest najważniejsze, że po prostu dostaje się dużą nagrodę, bo oczywiście jeśli byłyby takie jak na innych festiwalach, to można następny film zrobić, prawda? Ale chodzi po prostu o to, że to też jest to spotkanie właśnie z tymi osobami i właśnie naciskanie ich, żeby myśleli.
A proszę jeszcze powiedzieć, ile filmów przewinęło się przez 14 lat, tak? Bo 14 edycji było.
Ja myślałem, że tutaj, bo był pan Ryszard Łączyński, nie wiem, czy jest nas w kuluarach, bo miał właśnie o tych sprawach powiedzieć. Ja natomiast jeszcze puszczę ten film i po tym krótkim filmie też jeszcze o tym powiemy.
Teraz będzie jaki film? Wędrówka
ten następny,
uczonych, tak?
Nie. Właśnie to jest ta niespodzianka. Nawet dla nas była to niespodzianka, bo pojechaliśmy zupełnie w innej sprawie do takiej organizacji międzynarodowej telewizji katolickiej Lumen 2000 do Dallas i raptem okazało się, że w pobliżu mieszka kto? Synowa Wojciecha Korfantego, prawda? Czyli Wojciecha Korfantego. Syna, znaczy żona jego syna, z tym, że właśnie to szczególnie ze wzruszeniem to pokazuje, ponieważ cieszymy się, że wreszcie wyciszają się spory historyczne, które bardzo nam szkodziły dotychczas, prawda, te przylepianie łatek i tak dalej. Oczywiście były to trudne czasy, Państwo troszeczkę posłuchają właśnie tego świadectwa, ale chodzi o to, że tym wspaniałą właśnie wiadomością z dnia wczorajszego było to, że właśnie nasz jeden z członków Komitetu Honorowego, pan profesor Jan Żaryn, został dyrektorem Instytutu, prawda, związanego właśnie z badaniem historii ruchów narodowych Dmowskiego, Korfantego i Witosa. Prawda. Także cieszymy się, że możemy bez emocji rozmawiać o nas i nie przenośmy, znaczy dlatego właśnie jest to taka moja też taka wizja, że nie przenośmy tych emocji, które kiedyś były, bądźmy mądrzejsi po tych czasach, które oczywiście były jakąś trudną sprawą.
Na początku warto dowiedzieć się, jakim mężem był Korfanty, jakim ojcem.
To był pewnie jakiś 14, 15, 16 rok, ja dokładnie tego nie wiem, ale to jest też historycznie zadokumentowane, jak on mapę Polski w parlamencie niemieckim oznaczał, że taka ma być granica Polski, gdzie wtedy Polska w ogóle nawet jeszcze nie istniała i wtedy ktoś się tam z tych posłów odzywał, czy pan sobie nie zdaje sprawy, że to jest parlament niemiecki, że pan tak przemawia w ten sposób, ale jego bardzo słuchali. Że jak on miał przemówienie, to była cisza, wszyscy go bardzo słuchali, bo on był bardzo dobrym mówcą przy tym wszystkim. Znał języki bardzo dobrze. Więc on prawo skończył, ale znaczy ja nawet nie wiem, czy on skończył. On skończył gimnazjum w Katowicach, przed samą maturą został wyrzucony z wilczym biletem z powodu tego, że organizował te polskie kółka. A potem studiował w Poznaniu, także nie, on miał wykształcenie, to nie było to, że była, ale na przykład języków on się nauczył, on szalenie był zdolny. On mówił po francusku jak Francuz, on mówił, no po niemiecki to było jego pierwszy język, ale po polsku jak on ślicznie mówił, takim literackim językiem, literackim akcentem. Tak jak myśmy byli w Czechosłowacji, to przecież on po czesku się nauczył od razu, no był zupełnie dobrze mówił po czesku. To, co już moja rodzina opowiada, że był szalenie rodziny, nawet moja teściowa zawsze się śmiała, że u jego męża to pierwsza rzecz polityka, długo nic dzieci, potem długo nic i żona. No ale takim było, że, ale polityka rzeczywiście była na pierwszym planie. To szkoda mówić, to ja już też wiem, że to było wszystko zawsze na pierwszym planie, właśnie sprawa Polski, sprawa tego, to było jego życie i temat rozmowy i tak dalej, zawsze się koło tego kręciło. I właśnie tu jest ta różnica, to już jest taka moje osobiste też zdanie, że wszyscy politycy, i Piłsudski, i Dmowski, wszyscy byli wychowani w duchu polskim, byli wykształceni prawda, w atmosferze Polski wśród Polaków. Korfanty był urodzony w Niemczech, to nie można było powiedzieć, bo Śląsk był wtedy niemiecki zupełnie, to była mniejszość ta polska, przeważnie lud, dlatego że kto chciał wybić się na stanowisko na Śląsku, musiał się zrobić Niemcem. Nie miał żadnej szansy, żeby przekroczyć te granice. Więc on tę swoją polskość naprawdę, jak sam mówi, że polskiego uczyła go matka na Piśmie Świętym i na Żywotach Świętych. I on zaczął się bardzo interesować Polską. Pierwsze klasy w szkole, że nauczyciele tak obrzydzali Polaków i że obniżali i tak dalej. On się zaczął interesować, kto to jest ten naród, którym, do jakiego ja należę i w domu mówią tym językiem. Ja chcę się dowiedzieć, co to jest za naród. I on sam to mówi w swoich przemówieniach, że pokochał ten naród i postanowił coś zrobić, żeby dla tego narodu, i właśnie już jako 14-letni chłopiec organizował te kółka polskie i uczyli się literackiej mowy polskiej, czytali Sienkiewicza. I...
W pamięci pani Eugenii głęboko zapisał się konflikt Józefa Piłsudskiego z Wojciechem Korfantym. Powstał on na tle odmiennych zapatrywań obu mężów stanu na zasadnicze kwestie polityczne i gospodarcze odrodzonego państwa polskiego. Korfanty, działacz narodowej demokracji, w bogactwie Wielkopolski i Górnego Śląska widział źródło potęgi kraju, gdy Piłsudski tymczasem, wywodzący się z PPS-u i Legionów, pragnął silnej armii i zdobyczy terytorialnych na Kresach Wschodnich.
Jedno tylko wiem, że nieprzyjacielem Korfantego był Piłsudski, a nie na odwrót. On nie dopuścił do rządu, bo przecież był nominowany na premiera, i Piłsudski stanowczo odmówił, jeżeli będzie Korfanty, to on zrezygnuje. Co ja miałam wtedy 16-17 lat, nie mogę zabierać głosów na tematy polityczne, ale było wiadome to, bo to słyszałam od samego Wojciecha Korfantego, że jak Piłsudski był uwięziony w Magdeburgu przez to, że nie chciał złożyć przysięgi do władz austriackich, Korfanty jechał do Magdeburgu z prośbą o jego uwolnienie. Tylko w międzyczasie Piłsudski został uwolniony, już był w drodze do Polski. Ten fakt dokładnie słyszałam, to jest prawda. Więc tej nienawiści nie było z tej strony. Piłsudski lekceważył sobie Śląsk, wyrażał zdania, nie ma o co walczyć, bo tam są przeważnie Niemcy. Korfanty dowiódł, że jest inaczej, i tym bardziej Piłsudski go znienawidził. Korfanty też był za tym, żeby być zjednoczonym z krajami sąsiednimi, prawda, żeby być w przyjaźni z sąsiadami. Właśnie Litwą, Czechosłowacją, prawda, to są, bo sama Polska w tej sytuacji nie może sobie dać rady, no to wszyscy wiedzą i to wszyscy politycy są tego zdania, że trzeba sobie budować przyjaciół naokoło między tymi dwoma potęgami, a nie kłócić się. Korfanty jest, w ogóle był wielkim katolikiem. Jego cała polityka była oparta na moralności katolickiej. Często to wyrażał w swoich artykułach, że ta moralność jest jedynym wskaźnikiem prawego rządu, że musi się jednak na podstawie katolicyzmu opierać moralność prowadzenia rządu, ale tak samo nie chciał, żeby utożsamiać Kościół razem z rządem. To są osobno, prawda? Każdy ma osobną rolę. Kościół ma swoją rolę, państwo ma swoją rolę.
W końcu grudnia 1918 roku Wielkopolska samodzielnie zabrała się do wypędzenia wojsk niemieckich. W ówczesnej Radzie Ludowej w Poznaniu znalazł się Wojciech Korfanty, znany Polakom z gorących wystąpień w parlamencie niemieckim. Komisarz Korfanty organizował oddziały wojskowe i wyprawiał je na front. Doświadczenia z Wielkopolski pomogły mu w kierowaniu powstaniami śląskimi.
Plebiscyt wyparł niepomyślnie dla Polski. Korfanty zadecydował sam jeden na swoją odpowiedzialność powstanie na Śląsku, dlatego że rząd polski był przeciwny temu, prawda, bo uważali, że Śląsk nie ma szans. Całe wszystkie, i Anglia, i Włochy, wszyscy byli przeciwni, i Francja była neutralna, nawet nie była za tym, tylko była neutralna. I to było wszystko według decyzji, wybuch powstania było według decyzji Korfantego. On na swoją rękę, na swoją głowę, na swoją odpowiedzialność to powstanie zaczął.
właśnie chodzi o to, żebyśmy naszą młodzież zwłaszcza, no bo my łatwiej może pamiętamy, czy nie pamiętamy z lektur szkolnych oczywiście, ponieważ po prostu to była biała plama w edukacji polskiej, właśnie pokazanie tej różnorodności tych twórców niepodległości. Dopiero praktycznie rzecz biorąc w setną rocznicę udało się, no również dzięki i panu prezydentowi obecnemu i tym wysiłkom różnych ludzi, którzy po prostu znają historię, udało się powrócić do tej wielowątkowości tego roku 1918 i po prostu dzisiaj możemy być szczęśliwi, że na szlaku tym królewskim, prawda, mamy praktycznie rzecz biorąc pomniki wszystkich ojców niepodległości, prawda? Czyli nie tylko od Piłsudskiego, zaczynając Dmowski, Korfanty, Paderewski, prawda, Witos później. No i wśród nich jest jeszcze, dlatego do tego przechodzę, Ronald Reagan, prawda, który jednak myślał troszkę inaczej o Polsce niż wtedy inne kraje.
Chciałam pana zapytać, czy te filmy są prezentowane później za granicą? Nagradzane
tak, tak, tak. No właśnie,
jeździcie z nimi?
Jeździmy, ja tutaj pokazywałem, ale właśnie chciałem wykorzystać okazję, że jest wśród nas, ja zresztą pokażę właśnie, gdzie jeździmy, jest wśród nas twórca polski, którego los skierował za granicę. Do Stanów Zjednoczonych właśnie, tutaj właśnie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Między innymi twórca takiego filmu, dawniej Polonians, to było Grand Prix Festiwalu, teraz w nowszej wersji jest bohaterowie Jamestown, czyli po prostu udział Polaków w tworzeniu Stanów Zjednoczonych. U zarania dziejów, kiedy to Anglicy próbowali, Hiszpanie z drugiej strony, a Polacy okazało się, że swoją również
1608
rolę spełnili,
rok. Tak.
I dlatego pan Eugeniusz Starki, który zresztą słynny jest też z innych filmów bardzo ważnych, też nagradzanych na festiwalu, między innymi Korespondent Brian, czy właśnie o Powstaniu Warszawskim, może dwa słowa powie, a ja później powiem właśnie, że te filmy właśnie również i przy jego pomocy, ale również i innych środowisk polonijnych zawędrowały pod strzechy w Anglii, znaczy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i bardzo dużym sukcesem w tej chwili już nawet są pokazywane bez naszego udziału właśnie tam, w szkołach, między innymi Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję. Ja się zawsze uśmiecham. Może wariat jestem, ale akurat mamy sprawę Brexitu i przyszło mi do głowy, oczywiście pracując nad tym filmem, taka rzecz, która powinna polski rząd i angielski zainteresować, bo 400 lat temu, kiedy została założona pierwsza osada angielska w Ameryce, gdzie byli Polacy i to dzięki nim ta osada przetrwała i to dzięki Polakom Ameryka, Stany Zjednoczone są takie, jakie są, nie są Brazylią czy Argentyną, ale dlaczego ta sprawa jest aktualna w związku z Brexitem? Ponieważ 400 lat temu cała gospodarka europejska główna to była między Anglią oczywiście i Polską, czyli Londynem i Gdańskim. W tej sytuacji, jaka jest, słyszę w radiu, że Anglicy się martwią, z kim będą handlować. Z Francami, z Francuzami nie, z Anglikami, z Niemcami nie, no więc trzeba by jednak te więzi handlowe i tą oś handlową odnowić. Nie wiem, bo w tym filmie jest powiedziane, że 400 lat temu 30 tysięcy Anglików pracowało w Polsce, a 1000 Polaków pracowało w Londynie i tam do dzisiaj jest Poland Street. Także to jest jedna rzecz, ale ten film jest oparty o pamiętniki jednego z tych pierwszych, którzy byli w pierwszej osadzie, napisał Pamiętniki handlowca. Ta książka niestety, no niestety, bo ktoś nie miał $5000, żeby ją wykupić, manuskrypt, a to była bezcenna rzecz, absolutnie bezcenna, ale uratowały się zapiski dotyczące tej, właśnie tej osady w Jamestown, ale no, jedna z tych rzeczy, która jest jak gdyby trochę szokująca, to ten autor wtedy, trzeba pamiętać, że 400 lat temu Polska była może taka jak teraz, jak dzisiaj, dokładnie dzisiaj. Polacy jeździli po świecie i mieli obserwacje na tematy Francuzów, Anglików. I w tej książce, na której jest oparty ten film, jest takie stwierdzenie, że całe bogactwo Zachodu po prostu powstało z rabunku. I jak się jest w Londynie na lotnisku, czy gdzieś w jakimś innym, czy w Hiszpanii, no to trzeba pamiętać, że to bogactwo tego Zachodu powstało jednak, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie o co chodzi? My Polacy nie mieliśmy kolonii, nie eksploatowaliśmy kogoś. Wszystko zdobyliśmy własnymi rękami i dlatego dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To jest oczywiście jeden z tych wątków tego filmu, bo gdy powiem, że Ameryka istnieje dzięki, Stany Zjednoczone istnieje dzięki Polakom, no to troszkę za dużo bym powiedział, ale to mi już wystarczy. Dziękuję.
To pan robił ten film Jamestown? Ja widziałam niedawno go w telewizji. Świetnie.
W każdym razie to jest...
Mieczysław Hajman pierwszy raz pisał o Jamestown.
To jest w tej chwili nasz jeden z niezawodnych laureatów, podobnie jak pani Bogu, niezawodnych laureatów już kilkakrotnie na różnych festiwalach, różne filmy, zresztą ostatnio nawet tutaj w Wspólnocie była taka wystawa, Walizka emigranta, też po prostu taki odtworzony właśnie też no, z takich jakości nagrań, żeby pokazać jak Solidarność również protestowała w Nowym Jorku. Także to jest świadek zarówno właśnie wspaniałej historii od zarania Stanów Zjednoczonych poprzez właśnie naszą II wojnę światową tutaj i właśnie wizyty, znaczy no, po prostu obecność tutaj amerykańskich korespondentów i tak dalej, aż do dzisiejszych czasów właśnie i mamy nadzieję, że na następny festiwal teraz w tych trzech tematach i przypominam te trzy tematy, to jest po prostu stulecie Bitwy Warszawskiej, 40-lecie powstania Solidarności oraz beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego. I w tych tematach przede wszystkim będziemy starali się gromadzić różne dzieła.
Ile zwykle wpływa? A teraz, ile filmów wpływa?
A teraz właśnie oddaję głos dyrektorowi festiwalu, panu Ryszardowi Łączyńskiemu, który opowie zarówno odpowie na to pytanie, jak i opowie o tych projekcjach, które organizował osobiście w listopadzie ubiegłego roku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Dzień dobry Państwu. Tak, po raz trzeci już właśnie na przełomie listopada i grudnia gościliśmy w Kanadzie i Stanach. To od 2017 roku, od pierwszej podróży, gdzie właściwie tylko Toronto i San Diego, tam mieliśmy projekcje. Natomiast w tym roku udało nam się rozszerzyć jeszcze o Chicago, gdzie w sumie puściliśmy 14 filmów w ciągu weekendu i mieliśmy też spotkanie z młodzieżą z liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Czyli jeden weekend był bardzo, bardzo owocny, dwie parafie, dwa kościoły. I też po raz pierwszy byliśmy na projekcji w Los Angeles, czyli ten wyjazd, cztery weekendy, cztery lokalizacje, w sumie dziewięć spotkań, dziewięć projekcji w ciągu tego tego czasu. O, tutaj są właśnie zdjęcia z tych spotkań. Z reguły, gromadzimy około 70-80 filmów w ciągu roku. Dwa ostatnie lata były wyjątkowe. W zeszłym roku mieliśmy 90 zgłoszeń. To są filmy, programy radiowe, programy multimedialne, programy telewizyjne. W zeszłym roku było 90, a w 2018 było 106. To była rekordowa ilość zgłoszeń. Filmy z kilkudziesięciu krajów, chyba z 35 do tej pory się przewinęły przez festiwal. Opowiadają o losach Polaków w podobnej liczbie krajów na świecie. Tak, to pani Helena Modrzejewska, która ufundowała ten kościół w Los Angeles, Matki Boskiej Częstochowskiej. Ksiądz Rafał Dyguła, który jest tam proboszczem, bardzo patriotyczny, wiele różnych tablic upamiętniających różne wydarzenia polskie. Kościół odwiedzany przez papieża Jana Pawła II.
W bohaterskim żołnierzom właśnie poległym w walkach i właśnie od 20 roku, prawda, aż do 45. Cały ten ruch, zresztą obok właśnie filmów związanych właśnie z Litwą Warszawską, z legionami i tak dalej, również powstał też, można powiedzieć, troszeczkę w pewnym sensie związany z festiwalem pan senator Andrzejewski zainicjował i powstał pierwszy film o Błękitnej Armii generała Halera i właśnie też tam spotykały się chyba te żołnierze właśnie, czy potomków również.
Tak, jeszcze żyją nieliczni już co prawda weterani, wiele na temat tych organizacji, które tam jeszcze funkcjonują, słyszałem od naszych partnerów czy osób, które odwiedzały nasze spotkania. Na pewno rekordową publiczność mieliśmy w Toronto. To było w tym roku spotkanie z uczniami. Ponad 200 uczniów było na sali, na naszych projekcjach. I w roku 2018 właśnie na filmie Błękitna Armia było też prawie 300, ponad 280 osób, tak szacunkowo obliczyłem, było na tym spotkaniu. Zresztą przybyła taka grupa, jeżeli znajdziesz w 18 roku. To było w instytucie, to było w konsulacie spotkanie, podczas którego właśnie przybył pan w mundurze Piłsudskiego. Pokazywaliśmy film o Piłsudskim, też naszego wielokrotnego laureata, pana Andrzeja Siedleckiego z Sydney. Akurat 5 grudnia, czyli w dniu urodzin Piłsudskiego, co było zbiegiem okoliczności.
A z kolei, dopuszczacie do festiwalu wszystkie filmy, czy robicie jakieś to?
Jest komisja selekcyjna.
Wcześniej,
ale przed
prezentacją filmu.
Od momentu przyjmowania, wpłynięcia filmu.
To jest tak. Przewodniczącym jury?
Pan Paweł Woldan.
Znany reżyser, który właśnie liczymy na to, że w tym roku nie będzie zawiesił swoje przewodnictwo jury, ponieważ udało mu się na razie kilka odcinków zarezerwować w telewizji polskiej serialu na temat prymasa Wyszyńskiego. I prawdopodobnie premiera będzie właśnie na przed 7 czerwca, a oczywiście Paweł Bohdan jest znany z wszystkich dotychczasowych wspaniałych filmów, znaczy właściwie może sztuk teatralnych, znaczy sztuk widowisk telewizyjnych, między innymi Prymas w Komańczy, Złodziej w Sutannie, te wszystkie sprawy i oczywiście też filmy związane z papieżem, który też ostatnio był prezentowany.
Powiedzcie panowie, czy trudno jest zorganizować taki festiwal? Po tych 14 latach to już macie doświadczenie, zbliża się jubileuszowy, już pracujecie?
Dzięki, no tak, tak, jak widać zresztą.
Nad tym festiwalem 15.
Tak, tak, pierwsza projekcja w tym roku odbyła się w Chicago. To było w poprzedni weekend.
Ale gdzie w Chicago, w którym miejscu?
To było w kościele, znaczy w sali parafialnej przy kościele świętego Tomasza Villanowa w Chicago na północy. Miało też się odbyć w Bazylice świętego Jacka, ale tam z jakichś powodów coś logistycznie się nie udało. To był poprzedni weekend, ponieważ to był film o 13 członków kościoła unickiego, którzy zostali zamordowani przez władze carskie. To byli ci, których nasz papież błogosławił pod koniec ubiegłego wieku.
Natomiast odpowiedź na pani pytanie, czy pracujemy. Po prostu festiwal to jest całoroczna impreza, jak skończyła się właśnie jeszcze tymi pofestiwalowymi projekcjami, tak, to już zaczęliśmy ogłaszać następny, już ogłosiliśmy te główne tematy i na dzień dzisiejszy mamy filmów 20. Tak, i to nie tylko z Polski, ale z Rosji, Wielkiej Brytanii, znaczy inaczej, my mówimy filmy ukazujące życie Polaków właśnie w tych krajach, prawda? Czyli Wielka Brytania, Meksyk, Rosja, Ukraina, Litwa, Uzbekistan, Czeska Republika, Kanada, Litwa. Czyli po prostu najważniejsze jest to, że pokazuje się życie Polaków właśnie tam. Natomiast efektem, znaczy owocem festiwalu na przykład jest taka wzruszająca sprawa, że twórczyni takiej serii telewizyjnej z Odessy właśnie prosi nas o to, żebyśmy pokazywali te filmy u niej, prawda? Z inicjatywy, no w pewnym sensie naszej, we współpracy nie tylko Festiwalu Niepokalanowskiego, ale i tego, było utworzenie festiwalu na Białorusi, w Mińsku, prawda? Czy też działalność w Baranowiczach księdza Welbisty, tam Jana Glinki, który jest bardzo aktywny na Facebooku. I tu chciałem po prostu powiedzieć o tych nowych technikach, które właśnie nasz festiwal szczególnie sobie ceni, bo wystarczy, że pokażę jedną rzecz, prawda? Że to jest właśnie wszystko, co było do roku 2000 praktycznie, czyli kasety VHS-u, prawda? To jest ta wielkość. Później przyszły płyty DVD, prawda? No te, które w tych są, prawda, opakowaniach i tak dalej. W tej chwili jest ogromny taki znaczy i to są płyty DVD w takich opakowaniach, ale przyszedł w tej chwili zastój, bo następny nośnik, który jest po prostu nośnikiem, takim pendrive'em małym, o, tak jak tutaj, prawda? To też znamy pendrive'y, czy takie właśnie małe płytki SD. Jeszcze są za drogie, bo płytka ta kosztuje złotówkę, 2 złote. Jak ktoś zrobi film na 20 złotych, to po prostu jest szczęśliwy, że może zarobić. W tej chwili jest sytuacja taka, że te pendrive'y, czy tego typu właśnie, to jest już taki cały film na takiej jakby karcie kredytowej, prawda, akurat z Czechosłowacji, jest po prostu w postaci takiej pamięci SD, którą się wtyka i chodzi o to, że to jest jakby okładka, prawda, czyli wszystko o tym filmie jest w postaci tego, a
praktycznie pamięć to jest to, prawda? I to kosztuje niestety nas co najmniej 20 czy tam ile. I w związku z tym w tej chwili jesteśmy na rozdrożu, co dalej zrobić. Czy produkować nadal, no już VHS-y to już w ogóle, prawda, nie wszyscy mają takie urządzenia, czy produkować w dalszym ciągu na takich płytkach, bo już producenci dostarczają nam właśnie poprzez sieci internetowe, poprzez e-maile, prawda, czyli my mamy po prostu na dyskach, na dużych dyskach, znaczy takich średnich te urządzenia. I dlatego jest to w tej chwili bardzo ciekawy moment, w którym momencie po prostu to wszystko, te małe pamięci potanieją, prawda, żeby można było sprzedawać te filmy z zyskiem. I tutaj właśnie w tym momencie chciałem poprosić pana o przedstawienie się. Pan Świtalski, ale to jest taki... No właśnie, tak. Właśnie, proszę bardzo. Albo po panu powiesz, bo już pan wstał. Niech ludzie się nacieszą, znaczy wszyscy się nacieszmy się tutaj dyrektorem, żeby nam nie... Właśnie proszę opowiedzieć o tym kalendarzu.
To nie, ja jestem rycerzem Pawła II z zakonu, który istnieje trochę więcej jak 9 lat. Otóż ten kalendarz jest kalendarzem multimedialnym i korzysta z formuły tak zwanych QR kodów. W tym kalendarzu no filmów nie ma 800, ale QR kodów jest 800, bo tyle filmów po prostu nie ma, żeby rozwinąć każdy temat, który tutaj jest poruszony. W tym kalendarzu jest ponad 800 bohaterów i to właściwie nie tyle jest kalendarz, co to jest podręcznik historii. I można go po prostu otworzyć poprzez komórkę. Jeżeli państwo pozwolą, ja bym pokazał po prostu, jak to wygląda.
Ale państwo usłyszą po prostu z komórki. Jak ktoś chce zobaczyć bliżej, to zapraszam.
Nie, to później pan tak, może tak, indywidualnie ja później, to będzie.
Tak, może później, bo zbliżamy się do końca już. Jeszcze może jeden film pokażemy, tak?
Właśnie, pan tutaj ma koc, kłacz.
Jan Paweł II papież. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie zstąpi duch twój. Nie zstąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Znają oczywiście to przemówienie, ale...
To jest przykład, tak.
Młodzież już tych rzeczy często nie zna.
I tutaj jest w ten sposób pokazane na przykład wszystkie przemówienia dotyczące 10 przykazań z 91 roku. Można sobie odtworzyć z tego kalendarza i wysłuchać je w całości. Słów papieża. Inne teksty są króciutkimi tekstami dwu, trzy zdaniowymi, dlatego że młodzi ludzie aktualnie przy przeczytaniu dwóch, trzech zdań już są zmęczeni. Natomiast z komórki przeczytają właściwie wszystko. Więc tam, gdzie już się zainteresują, to poprzez QR kod otworzą sobie, żeby przeczytać dalej i uzupełnić wiedzę. Jeżeli to ich wciągnie, no to mamy sukces. I takich właśnie QR kodów tu jest blisko 800. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, pokażę dalej. Może już starczy na ten, bo czas się kończy.
No, Dlatego my zresztą, tak, właśnie po naszym spotkaniu w kuluarach jeszcze na pewno sobie porozmawiamy. W każdym razie to jest nasza przyszłość, przyszłość naszego festiwalu, szczególnie ze względu na kontakt z tymi 20 milionami rodaków mieszkających w różnych miejscach. I dlatego zaczęliśmy w ostatnich 2 latach, właśnie wszystkie zwiastuny są na stronie internetowej i na telefonie komórkowym też można po prostu te zwiastuny sobie odtworzyć. Zresztą również właśnie takie formy tych pendrive'ów też się dołącza do komórki i można oglądać pełnometrażowe filmy. Także to jest przyszłość festiwalu, zwłaszcza naszego festiwalu i liczymy na to, że właśnie Państwo w tym duchu pomogą nam, żeby to rozprzestrzeniać na cały świat. A jeśli chodzi o ten kalendarz, no to właśnie jest taka sytuacja, ile tam Pan powiedział, kilkaset czy więcej nagrań i tak dalej. Mieści się tutaj, łącząc z telefonem komórkowym i ten kalendarz kosztuje 25 zł, a jeden taki właśnie pendrive też kosztuje, czy tam płytka też kosztuje 25 zł, czyli trzeba by było kilkanaście takich płyt, czy kilkadziesiąt co najmniej właśnie mieć, a tutaj właśnie poprzez to czytanie kodów kalendarzu, który jednocześnie jest normalnym kalendarzem spełniającym wszystkie zasady kalendarza takiego drukowanego, że tak powiem. Także to zapraszamy do rozmowy. Jeszcze dajemy głos panu Ryszardowi Łączyńskiemu, który dokończy.
Być może będzie okazja następna, żeby zaprezentować, ponieważ pani prezes mówiła, że już powinniśmy kończyć, tak? To ja myślę, że przy następnej okazji powiemy już retrospektywnie, co się działo w festiwalu.
Ale poprosimy jeszcze na zakończenie o fragment filmu, tak? Może z Panny Marii. Ze Stanów.
Jeśli chodzi o te sprawy, to nawet sama po prostu infrastruktura, że tak powiem, w internecie nie jest sprawą problemową, ponieważ tak jak pokazujemy, my to już w pewnym sensie mamy, prawda? Ponieważ po prostu pokazujemy zaraz Festpol, tak? Proszę bardzo, to co pani chce, proszę wybrać sobie film, prawda? I my ten film, tu akurat nie ma, o, ten film po prostu, na przykład Mała Polska w Indiach, prawda? I film puszczamy. Także mamy net, znaczy to się teraz mówi tak jak Electrolux, prawda? Chociaż to jest odkurzacz nie tylko firmy Electrolux. Tak samo Netflix to jest po prostu nazwa firmy, która pierwsza wprowadziła, wyprodukowała fabularny film, znaczy serial House of Cards, prawda? Domek z kart, zresztą później zakończony skandalami związanymi z głównym bohaterem, ale w każdym razie po prostu to ich ta nazwa. Natomiast oczywiście już w tej chwili jest ogromna ilość na całym świecie podobnych platform, również katolickie, nawet i również w Polsce się tworzą, ale sprawa jest taka, jedna sprawa to jest kilkadziesiąt tysięcy i utrzymanie tego za samo tworzenie tej platformy. Natomiast dziesiątki tysięcy za prawa autorskie. po prostu dlatego, że te wszystkie filmy, które są w tej platformie, muszą być opłacane. Oczywiście one są opłacane z abonamentów, jak Netflix ma na przykład kilka milionów użytkowników, prawda? Każdy zapłaci po te 40 zł na miesiąc, to jest szansa, że mogą wypłacać te wszystkie kwoty. Natomiast no, walka w świecie filmowym jest taka, że praktycznie rzecz biorąc, my mamy też taką formę Netflixa, nawet bezpłatnego, organizowanego przez telewizję polską, nazywa się VOD, Telewizji Polskiej, i możemy oglądać wszystkie seriale, wszystkie ważniejsze filmy i tak dalej, i właściwie bezpłatnie. Kosztem jest tylko to, że oglądamy 2 minuty na przykład reklamy wcześniej, prawda? I czyli opłacają to reklamodawcy. Natomiast oczywiście, jak to się mówi, za wysokie progi dla Podczaszyca nogi, prawda? My po prostu jesteśmy fundacją, która robi być może, że więcej niż powinna robić, bo po prostu opieramy się na swojej pracy, na pracy swoich ludzi i na tych wspaniałych twórcach, którzy nas po prostu wspierają. A tu właśnie tak jak był ten pokaz tego filmu, no tu zresztą właśnie cały YouTube to jest też połączony z ogromną ilością tego. Natomiast moim takim przesłaniem, które chciałem jeszcze właśnie przekazać, kończąc tym filmem, fragmentem filmu, że zaczęliśmy od ułanów, szarży, prawda, i tak dalej. To się w tej chwili właśnie dzieje. Proszę oglądać wszystkie programy informacyjne. To są po prostu walki na szable, prawda? I to jeszcze na poziomie takim, którym ułani to w ogóle by za głowę się złapali, bo tam po prostu są zasady walki, prawda? Fechtunku i tak dalej. Natomiast tutaj wszystko, kto głośniej krzyczy, kto głupiej krzyczy, ten jest gwiazdą i wchodzi do Sejmu, do Europarlamentu i tak dalej. Dlatego właśnie między ułanami dzielnymi, wspaniałymi, broniącymi kraju musi być pomost właśnie również ze światem nauki. I dlatego właśnie tutaj to zasygnalizowałem i to chciałem po prostu kawałeczek jeszcze pokazać, bo mamy się z czego, czym szczycić. Między innymi właśnie to jest też wspaniały przykład, że znana poetka Brzostowska, zaraz, nie, to już, momencik. Dochowała się syna, który właśnie w Denton, niedaleko Dallas, po prostu prowadzi na uniwersytecie prace badawcze, naukowe, jest w gronie najwspanialszych profesorów, naukowców Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie robi fantastyczną rzecz, co roku zaprasza takich robiących prace doktorskie studentów z Polski, prawda? Opłaca ich pobyt i tak dalej. I właśnie takie więzi z Polską, taka praca jest równie ważna jak praca taka, że się przepychamy w takiej czy innej sprawie, bo oczywiście ważne jest, żeby oczyścić nasz kraj, bo każdą stajnię trzeba czyścić i każdy dom zresztą trzeba na co dzień czyścić, prawda? Co mężowie na pewno bardziej wiedzą niż nawet żony, bo żony to robią naturalnie. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby ta więź świata polityki, kultury, nauki była naprawdę, no i nawet sportu, prawda? Piosenek lekkich, łatwych i przyjemnych i najwyższej pieśni operowych, prawda, żeby to wszystko łączyło się w jeden wspaniały naród, który nazywa się Polską.
Aktualnie dyrektor Laboratorium Polimerów i Kompozytów na Uniwersytecie Północnego Teksasu w Denton, przewodniczący Rady Nauczania Materiałów w Stanach Zjednoczonych, członek rzeczywisty Meksykańskiej Akademii Nauk, członek Królewskiego Towarzystwa Chemicznego w Londynie. Autor 4 podręczników i 120 prac naukowych.
syn poetki Janiny Brzostowskiej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń profesora Wojciecha Świętosławskiego. Po wyjeździe w 1968 roku do Stanów Zjednoczonych musiał zmienić nazwisko, ażeby uchronić matkę od przesłuchań władz bezpieczeństwa PRL-u. Z krajem rodzinnym utrzymuje stałą, żywą łączność, zwłaszcza teraz w sytuacji otwarcia granic Polski na kontakty z Zachodem. I choć minęło ćwierćwiecze pobytu na ziemi amerykańskiej, w jego domu nadal mówi się po polsku. Dzieci urodzone i mieszkające w Ameryce przerabiają dodatkowo pełny program Polskiej Szkoły Powszechnej.
Jeżeli się pojawia ktoś z zewnątrz, kto przyjechał z innego kraju, to on nie będzie miał pierwszeństwa. Pierwszeństwo będą mieli miejscowi. Wobec tego nie wystarczy powiedzieć, ja potrafię pracować równie dobrze, jak ci ludzie wokół mnie, kontrkandydaci na to stanowisko. Trzeba być w stanie wykazać, i to w sposób wręcz niezbity, że ja reprezentuję więcej, i to nie troszeczkę więcej, znacznie więcej niż kontrkandydaci. Na przykład w momencie, kiedy ja dostawałem profesurę w Filadelfii właśnie, to była wiosna roku 80, był kontrkandydat, który w tym momencie już był profesorem Politechniki w Chicago, który przyjeżdżał z gotowym $250,000, które zostały jemu przyznane na jego badania. A ja tego nie miałem. Wobec tego ja musiałem mieć jakieś zalety, których ci kontrkandydaci, włącznie z tym, o którym wspomniałem, nie mieli, prawda? Ja myślę, że po prostu rozmiary dorobku w sensie publikacji, w sensie po prostu wyników uzyskanych. Ja podałem opiniodawców z 6 krajów.
Chciałem tylko zasygnalizować, te wszystkie filmy oczywiście mamy w archiwach i w odpowiednim czasie możemy pokazywać, ale tu nie o to chodziło. Oczywiście traktuję jako zaszczyt to, że mogłem przed Państwem wystąpić i troszkę opowiedzieć o swojej drodze życiowej i swoich pasjach. Z drugiej strony cieszyć się, że Klub Publicystyki to nie tylko jest pokazywanie filmów, ale dyskusja, publicystyka, prawda? Właśnie te filmy, zresztą te pierwsze nasze filmy powstały właśnie w programie pierwszym odnowionej wtedy w 90 roku telewizji, właśnie w dziale publicystyki. Część później jeszcze do działu filmowego przeszły. Także cieszę się bardzo, że ja osobiście mogłem się z Państwem spotkać, ponieważ przyjąłem to zaproszenie, a przyszedłem z bagażem tych wszystkich rzeczy z 35 lat i ze wspaniałymi osobami, które tutaj zabierały głos i inne, które będą jeszcze zabierały głos na korytarzu, jak będziemy sobie rozmawiali. No i oczywiście jest to zmiana pewna pokoleń. Ja podsumowuję 35 i 15 lat, a Ryszard Łączyński czy inni po prostu te pomysły będą właśnie realizowali. Ale właśnie chciałem pokazać, jak niezmiernie skomplikowana jest teraz sytuacja, zwłaszcza ze strony technicznej, prawda? I dlatego my musimy, jako ci, którzy racja, polska racja stanu, mamy też na stronie internetowej taki panel dyskusyjny, polska racja stanu w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego na warszawamazowsze.pl i tam po prostu można rzeczywiście wyczytać różne ciekawe informacje na temat tego, jak prymas Wyszyński widział to. Oczywiście było, jak część Państwa pamięta, pewne napięcie intelektualne, czy starekować do końca, czy tak jak prymas w kazaniu słynnym mówił, że jeśli już tyle uzyskaliśmy, to zaczniemy w innej dziedzinie zmieniać tą Polskę. I myślę, że odczytamy na nowo w tym roku myśli właśnie papieża,
tak,
które wynikały również właśnie z nauczania
Wyszyńskiego. Tak. Ja chciałam bardzo panu podziękować za przyjęcie zaproszenia. Gratuluję tych 15 edycji, bo to jest dość trudny festiwal międzynarodowy, zdobyć to wszystko, znaczy zdobyć i filmy, i autorów, i sponsorów, i jurorów. Jeszcze później prezentować te filmy w różnych krajach. To jest wielkie dzieło. Jeszcze 20 edycji festiwalu Niepokalanów, tak? Czyli w sumie 30... Bardziej społecznie, bardziej z pasji, także dziękuję i życzę świetnej 15. jubileuszowej edycji festiwalu Losy Polaków.
Ale ja jeszcze chcę, żeby pani powiedziała mi coś osobiście dla mnie, no, ponieważ pani mnie zaprosiła jako mnie, także proszę powiedzieć coś miłego. Do mnie, nie o festiwalu. Festiwal to jest jedna z dziedzin, które...
No głównie.
O mnie, prawda.
To znaczy, no dla mnie to jest pan... Legendą opozycji.
Nie, jak pani na mnie spojrzała, to już wystarczy.
Legendą opozycji, internowany i działacz, i filmowiec, i inżynier, i dziennikarz. I jeszcze pan ma taką pasję.
Każdy tutaj z nas by opowiedział swoje życie i rzeczywiście moglibyśmy się na tych jego przykładach zbudować. Jest wśród nas słynna bajkopisarka, poetka pani Jolanta Chorodecka, która, no nie wiem ile to, milion już książek napisała dla dzieci i tak dalej, pisze, właśnie mówi o bezprzemocy. Chodzi o to, żeby te pomysły, które mamy właśnie, żeby ludzie zaczęli mówić, co z Polską zrobić, co będzie za te 10 lat, prawda, i tak dalej, co możemy uporządkować tutaj, nie angażować się w bezpośrednie tam, do, niech sobie politycy i pewni dziennikarze tego, ale tacy dziennikarze jak pani, jak ja, jak inni, po prostu powinni trochę głębiej pokazywać wszystkich wspaniałych ludzi, którzy mamy w Polsce i za granicą. No i oczywiście wiele, wiele wspaniałych
dziękuję,
spotkań.
Dziękuję spotkań pan, dalszych, tak. Panu również. Udanego festiwalu. Dziękuję. Bo 3 rocznice wielkiej i 15 jubileuszowa
ja
edycja.
Zdrowia.
Dziękuję. Dla panów też życzę zdrowia. Dziękuję państwu. Do zobaczenia za miesiąc.
Zapraszamy jeszcze, może
tak, zapraszamy jeszcze na kawę. Ja chcę tylko powiedzieć.
Po prostu informacji na temat naszej działalności fundacji, to
chcę powiedzieć, że następne nasze spotkanie w pierwszą środę marca prawdopodobnie będzie z panem Mariuszem Urbankiem, autorem książki Zły Tyrmand, bo mamy rok Leopolda Tyrmanda. Także zapraszam. Książka jest w druku, także myślę, że to będzie pierwsze
trzeba
spotkanie.
Po prostu wysłać kogoś, żeby z synem
zrobił wywiad. To jest Tyrmanda. No właśnie.